Słuchajcie, przedpołudniowego programu w radiu RMF24. My teraz przenosimy się do Meksyku. Tam wciąż jest bardzo, bardzo niespokojnie. Po tym, jak zabity przez służby bezpieczeństwa został szef kartelu Jalisco, Nemesio Zaguera Cervantes, znany też jako El Mencho. Po jego śmierci w kraju doszło do licznych aktów przemocy, blokad dróg, podpaleń sklepów, banków i samochodów. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej ostrzega polskich turystów, aby stosowali się do poleceń lokalnych władz. Z nami jest teraz Tomasz Surdel, dziennikarz, podróżnik, znawca Ameryki Łacińskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i zacznijmy od pytania. Meksykanie pewnie wszyscy to wiedzą, Amerykanie w sporej części też, ale z Polakami różnie było. Bywa. Kim w ogóle był El Mencho i co my właściwie o nim wiemy?
No, El Mencho w skrócie był twórcą największej chyba obecnie w tej chwili meksykańskiej grupy przestępczej, czyli kartel Jalisco Nueva Generación, który wyrósł na tą pozycję w sumie bardzo szybko, bo kartel został założony w 2009-2010 roku i przyćmił wszystkie pozostałe kartele, jakie były w tym kraju. W tej chwili to jest główna grupa przestępcza, zwłaszcza specjalizująca się w produkcji i przemytaniu do Stanów Zjednoczonych fentanylu, ale też bardzo wieloma innymi rzeczami, bo oni weszli też w takie legalne interesy, typu inwestują w hotele, inwestują w plantacje awokado i generalnie się bardzo rozszerzyli na wszystkie możliwe, są bardzo zdywersyfikowani. I to też jest pierwszy w Meksyku kartel, który został jakby urządzony na wzór formacji wojskowej, czyli bardzo dużą uwagę zwracano na dyscyplinę i na wyszkolenie w cudzysłowie żołnierzy, do tego stopnia, że nawet jako pierwszy kartel posunął się do tego, że zapraszał, podpisywał kontrakty, ściągał do Meksyku najemników zagranicznych, którzy przeprowadzali szkolenia wojskowe. I to wszystko jest dzieło El Mencho. To był taki bardzo owiany w sumie legendą w Meksyku, bo bardzo mało zdjęć w ogóle jest jego. On zawsze bardzo unikał, był bardzo dyskretny, starał się, nigdy się nie afiszował swoim bogactwem, swoimi wpływami. To jest ktoś, o którym wszyscy słyszeli, ale mało kto go widział.
No właśnie, a co o nim wiemy? Znaczy, czy to był człowiek z nizin społecznych, czy z wyżyn, jakiego był pochodzenia?
Chłopak, który się urodził w bardzo biednej chłopskiej rodzinie, był jednym z sześciu braci. Jako dziecko, jeszcze jako nieletni, wraz z rodzicami wyemigrował do Stanów Zjednoczonych nielegalnie. Tam mieszkał przez wiele lat, tam miał w sobie pierwsze w sumie kontakty z przestępczością, tam odbył karę trzech lat więzienia. Wielokrotnie go z tych Stanów Zjednoczonych deportowano, on przez długi czas wracał, w końcu jednak został i pierwszą jego, to też jest ciekawe i znamienne i bardzo pokazuje, jak działa Meksyk, pierwszą jego oficjalną pracą w Meksyku, po tym jak wrócił ze Stanów Zjednoczonych, znaczy odesłano go ze Stanów Zjednoczonych po raz kolejny, udało mu się znaleźć pracę jako policjant w stanie Jalisco i był przez kilka lat policjantem. I jako policjant przystąpił do ówczesnego kartelu Millennium, gdzie bardzo szybko wspinał się po szczebelkach władzy, bo zaczynał jak wszyscy od stanowiska sicario, czyli po prostu pewnego zabójcy, a potem był dowódcą takiego komando zabójców, coraz wyżej, aż w końcu, kiedy właśnie pod koniec lat 2010 kartel Milenio został zdziesiątkowany i tak zaczął się rozsypywać, ponieważ kilku jego szefów zostało aresztowanych, kilku zostało zabitych. On to wykorzystał i stanął na czele jednej z dwóch grup, na które się Milenium rozpadło i potem ze swoimi dotychczasowymi jakby patronami, ze swoimi dotychczasowymi jakby współpracownikami zaczął toczyć wojnę i kartel Jalisco Nueva Generación stał się pełnoprawną, zupełnie niezależną grupą przestępczą, która przyćmiła nawet słynny kartel z Sinaloa.
No właśnie, pytanie, bo mówi pan kartel, co to znaczy w Meksyku najpotężniejszy kartel? Czy to znaczy tylko działalność przestępczą, czy to też jednak oznacza, jak czasem słyszymy z Ameryki Środkowej, że to oznacza także gigantyczne wpływy polityczne, a także kontrolę nad, nie chcę powiedzieć, ale w pewnym sensie tak, całymi regionami i setkami tysięcy ludzi.
Nie, no to jako zdecydowanie no, kartele meksykańskie mają olbrzymi wpływ na państwo meksykańskie i to się to właśnie dlatego tak trudno się z nimi walczy, że to oni się przenikają się kartele ze strukturami państwa. W bardzo wielu miejscach w Meksyku kartele właściwie zastąpiły państwo i służą jako policja na przykład i przede wszystkim przekupują polityków. I to jest tak, że bo to czasami tak się z Europy jakby patrzy na to i się wydaje takie osądy, ach ci meksykańscy politycy są tak strasznie skorumpowani. W praktyce bardzo często meksykańscy politycy nie mają wyboru, bo kartele przychodzą i mówią, słuchaj, albo będziesz z nami pracować i będzie ci się coś fantastycznie opłacało, albo zabijemy całą twoją rodzinę. I to generalnie są stawiani przed takimi wyborami i dzisiaj na przykład w Meksyku bardzo wiele osób nie wierzy w tą oficjalną wersję, że El Mencho zmarł wczoraj w wyniku odniesionych ran podczas transportu do stolicy śmigłowcem. Jakby generalnie przekonanie jest takie, że El Mencho został zabity w czasie tego transportu, ponieważ właśnie państwu bardzo, bardzo zależało na tym, żeby jego wiedza przepadła i jego współpracowników, bo to też warto zauważyć, w wyniku ran w czasie transportu zmarł nie tylko on, ale także dwaj czy trzej jego współpracownicy, którzy razem z nim zostali zatrzymani wczoraj i wszyscy dość tak nagle w czasie tego transportu zmarli.
Właśnie, a jak do tego doszło? No bo człowiek, który miał takie wpływy, był tak potężny, korumpował polityków, rozumiem, że z wieloma współpracował mniej lub bardziej dobrowolnie. Jak to możliwe, że go w ogóle schwytano? Znaczy, co takiego się stało? To jest nacisk Stanów Zjednoczonych?
Jest
obawa prezydent Meksyku, pani prezydent przed działaniami Donalda Trumpa, czy też trochę zamaskowana ale działalność jednak samych Amerykanów?
Nie, no jest to nacisk duży Stanów Zjednoczonych. Oni naciskają na to, żeby walczyć z kartelami. Prezydent Claudia Sheinbaum, prezydent Meksyku wczoraj przyznała otwarcie, powiedziała to oficjalnie, że w akcji tej wczorajszej, w wyniku której pojmano Mencho, wykorzystano dane wywiadowcze przekazane przez Stany Zjednoczone. Więc niewykluczone, że jakby Meksyk nie miał wyboru, że został po prostu, Amerykanie powiedzieli, zobaczcie, tu El Mencho się znajduje w tym miejscu, albo wy go pojmiecie, albo my to zrobimy. Bo jakby cały czas od samego początku tej drugiej prezydentury prezydent Trump powtarza, że jak Meksyk nie zrobi porządku, to my tam wejdziemy i pomożemy Meksykowi zrobić porządek, przed czym oczywiście z wiadomych względów Meksyk bardzo się broni. I rzeczywiście widać to, że od czasu, kiedy prezydent w Stanach Zjednoczonych rządzi prezydent Trump, to Meksyk bardziej jakby aktywnie walczy z kartelami. No ale to też jakby pozostaje w tej chwili pytanie, czy bo to jakby Meksykanie też sobie zadają pytanie, specjaliści od bezpieczeństwa, czy zabicie El Mencho cokolwiek zmieni, tylko i wyłącznie El Mencho i czy w ogóle jakby będzie opłacalne na długą metę, bo jakby widać jaka jest odpowiedź kartelu. Oni po prostu w ciągu kilku godzin wprowadzili chaos no, na znacznej części meksykańskiego terytorium. I jak szybko ten chaos uda się ogarnąć i jak to będzie dalej się toczyło. Czasu jest niewiele, bo pamiętajmy, że już w czerwcu zaczyna się piłkarski mundial, którego gospodarzem jest Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. I Guadalajara, czyli stolica stanu Jalisco, jest jednym z gospodarzy tego mundialu. I jakby Meksyk bardzo się, jakby to była jedna z takich nieoficjalnych, jakby to co Meksykanie przez długi czas, ostatnie tygodnie powtarzali, że my nie chcemy walczyć z kartelami na dużą skalę przed mundialem, że możemy się zacząć, może zabierzemy się za to po mundialu, bo chcemy mieć spokojny mundial. No ale teraz pytanie, czy ten spokojny mundial będzie. No niektórzy twierdzą, że tak, że mimo wszystko tak, że po prostu kartele też duże pieniądze zarobią na tym mundialu i im też zależy na tym, żeby tam popłynęli turyści, żeby się działo i żeby pieniądze się lały, bo oni kontrolują bardzo wiele właśnie związanych z turystyką dziedzin. Więc zobaczymy, no jakby to jest otwarte pytanie, co to zmieni i jaka była na przykład, czy kartel Jalisco Nueva Generación miał jakby ustaloną procedurę na taki wypadek. Czy oni w tej chwili wiedzą, kto ma zastąpić El Mencho i nie będzie to kontestowane, czy też może tak jak było w przypadku kartelu Sinaloa, gdzie po aresztowaniu El Chapo zaczęły się walki wewnętrzne i w sumie kartel Sinaloa rozpadł się na kilka mniejszych karteli. Czy tak nie będzie w przypadku tego kartelu?
No właśnie, bo pytanie chyba kluczowe brzmi, kto będzie następny, a jeśli nikt nie będzie następny, to czy chaos walki wewnętrznej między poszczególnymi frakcjami w tym kartelu nie będzie gorszy niż sytuacja kontrolowania go jednak przez jedną osobę? Gorszy przynajmniej krótkoterminowo.
Tak, to jest wielkie pytanie, na które w tej chwili nie mamy odpowiedzi, bo jakby w przeciwieństwie do innych karteli, w przypadku kartelu Jalisco Nueva Generación, ta wierchuszka, ona była bardzo taka dyskretna. Oni się nie afiszowali, w związku z tym w tej chwili nie wiadomo, kto go może zastąpić, kto jest dezygnowany jako kolejny szef, bo jakby wszyscy znani zastępcy El Mencho w ostatnich latach zostali gdzieś tam aresztowani, są w tej chwili za kratkami. No ale na pewno miał następców, na pewno miał jakieś osoby. Pytanie, kto to jest? W tej chwili jakby nie pojawiają się jeszcze żadne nazwiska, nikt jakby w Meksyku nie mówi, a wiemy, że to będzie następca. W tej chwili nie wiadomo, zobaczymy. I zobaczymy też, jak długo będzie trwała ta, czy to tylko jest taki po prostu pokaz siły krótkotrwały, a potem za chwilę, za tydzień, czy tam za dwa tygodnie wszyscy wrócimy do jakby status quo i dalej będzie kartel robił po prostu swoje biznesy i zarabiał się tym, co zajmował się tym, co lubi robić najbardziej, czyli zarabiać pieniądze, czy też może rzeczywiście stoimy na progu takiej jakiejś większej wewnętrznej walki wewnątrz karteli, albo też między kartelami, bo też niewykluczone, że konkurencyjne kartele będą chciały wykorzystać ten moment i odebrać jakieś tam fragmenty rynku kartelowi z Jalisco.
Pytanie jeszcze na koniec. Nie chciałbym być źle zrozumiany, ale zastanawiam się, na ile na tym etapie w niektórych regionach Meksyku w ogóle można obyć się, tak powiem trochę brutalnie, bez tych sił karteli. To znaczy, na ile państwo meksykańskie jest w stanie w niektórych z miejsc swojej jurysdykcji, można powiedzieć, zastąpić te przestrzenie, które zajęła bardzo skutecznie czasem, nie tylko przestępczo, ta sieć przestępcza karteli.
No, na dzień dzisiejszy na pewno w bardzo wielu miejscach Meksyku to jest niemożliwe, bo to trwa od tak długiego czasu, że jakby kartele zajmują się tym, czym się powinno zajmować państwo, czyli na przykład policją. Są takie miasteczka w Meksyku, gdzie nie ma policji po prostu, gdzie sprawami policji zajmują się kartele, po prostu sicarios kartelowi, którzy pilnują, żeby tam były porządki, którzy działają jako sądy, którzy chociażby też na przykład zajmują się dystrybucją energii elektrycznej, pobierają za to opłaty. Oni budują sieci takie lokalne energii elektrycznej i tego się z dnia na dzień nie da zastąpić, chociażby dlatego, że Meksykanie po prostu już bardzo dawno stracili zaufanie do państwa, a zwłaszcza do służb mundurowych meksykańskich. Policja jest super takim we wszystkich sondażach w Meksyku, na samym dnie po prostu tego publicznego zaufania. Jeszcze wojsko jako tako troszeczkę mało, chociaż też w ostatnich latach to zmieniło, ponieważ wojsko w momencie, kiedy zostało zaangażowane do spraw przez poprzedniego prezydenta, zostało zaangażowane do takich działań policyjnych, to też siłą rzeczy w bardzo wielu miejscach weszło w kontakty z kartelami i dało się skorumpować. W związku z tym generalnie Meksykanie, zwłaszcza na prowincji meksykańskiej, mają bardzo nieistniejące zaufanie do aparatu państwowego i do jego jakby aparatu władzy. I jeżeli są jakieś problemy, to w bardzo wielu miejscach się idzie do kartelu, nie idzie się do policji czy do sądu, żeby to kartel załatwił. Bo na przykład, nie wiem, sąsiad ukradł mi kurę, to idę do kartelu i ten kartel zrobi porządek z tym sąsiadem. I rzeczywiście to działa. I tego się, to będą, myślę, na razie w ogóle nie jesteśmy na tym etapie, że to jakby odbudowywania zaufania i odbudowania struktur meksykańskich. Na razie to jesteśmy gdzieś, to na razie po prostu usunęliśmy jeden pionek, ale nie wiemy w ogóle, czy to cokolwiek zmieni w takiej jakby praktycznych zasięgach karteli. Prawdopodobnie na krótką metę na pewno nie. No ale gdzieś trzeba zacząć. I jak wiadomo, dużo osób mówi, że to nic zupełnie nie zmieni, no ale gdzieś trzeba zacząć. Pamiętajmy, że w Meksyku, na przykład w Kolumbii, no zaczęło się właśnie od Pablo Escobara i to był początek końca jakby kolumbijskich karteli narkotykowych. Więc może coś się, tak, chciałbym być optymistą, ale na razie nie ma jakby powodów, żeby być optymistą.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Surdal, dziennikarz, podróżnik, znawca Ameryki Łacińskiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.